Drugi drodzy, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Od wyborów, które miałem ostatnio przywilej studiować, i od mojej małżonki, przywożę miłe chrześcijańskie i braterskie pozdrowienia z wykonami błogosławieństwa Bożego.
Dziękuję.
Zanim jeszcze przystąpimy do tego tematu, w obecnej chwili będzie drugi list do Koryntów, 7 rozdział, a wiersz 1. Temat nasz nosi tytuł Oczyszczanie samego siebie. Czytamy. Co wtedy obietnicę mając najmilsi? Oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej wymazy ciała i ducha, wykonywując to święcenie w bojaźni Bożej. Mamy bardzo wspaniałą okazję dzisiaj, że kilku braci i kilka sióstr wykazało chęć okazania na zewnątrz swego poświęcenia przez symbol w wodzie. A zatem jest to doskonałe okazje nie tylko dla tych braci i dla tych sióstr, ale dla nas wszystkich przypomnieć sobie śluby naszego poświęcenia. To właściwie myśmy ślubowali Bogu, do czego zobowiązaliśmy się i co nas zobowiązuje. Wszyscy dobrze wiemy, że cały świat w złym położony jest. Tak jak apostoł o tym mówi, jak prorocy o tym mówią, że cały świat ogólnie jest położony złym. A my będąc pośród tego złego rodzaju, pośród tego złego świata, złego porządku rzeczy, musimy być bardzo czujnymi, musimy być bardzo pilnymi, aby nie być zwiedzeni duchem tego świata. Musimy również czuwać, aby ciało, które jest skłonne tymże skłonnościom światowym, nie wzięło góry nad naszą nową wolą. Abyśmy się mogli uchronić przed zgubnym i złym wpływem tego świata, jaki wywiera wpływ na całe społeczeństwo ludzkie. Dlatego też obrałem jako temat oczyszczanie samego siebie w dwóch kierunkach. Od zmaz ciała i od zmaz ducha. Ale w jaki sposób jest to możliwe uskutecznić? Jaką drogą i poprzez co możemy się oczyszczać? Apostół w tym naszym podstawowym i naczelnym tekście powiada: te wtedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie. Czyli wykazuje, że obietnice Słowa Bożego są duchem, są motorem oczyszczania samego siebie. Dlatego właśnie, że w obietnicach Bożych tkwi moc Boża, która pozwala wyzwolić z nas odpowiednią moc i siłę konieczną do oczyszczania samego siebie. Inaczej mówiąc, w obietnicach Bożych zawiera się moc Boża pozwalająca na zwycięstwo nowej woli, nowych intencji, nowych pragnień i nowych uczuć. Jakie to są obietnice, które zawierają taką moc? W jaki sposób ta moc może być wyzwolona? A więc wiemy, że Słowo Boże jako takie zawiera wielką liczbę obietnic. Prawdopodobnie jestem doliczył, że Biblia zawiera w sobie 70 tysięcy obietnic. Ja tego nie liczyłem, ale jest to możliwe. A więc Biblia jako taka jest księgą obietnic. Jest ona nie tylko księgą obietnic. Jest ona księgą napomnień. Jest ona księgą przepisów. Jest ona księgą przykazań, księgą historii, księgą figur i typów oraz księgą doktryn. A zatem obietnice, które w sobie zawierają tę znamienną moc, pozwalającą na zwycięstwo nowej woli, nowego serca, są to takie obietnice, jakie między innymi zawierają się w pierwszym liście Jana, w rozdziale 2 i wierszu 25. A tak jest obietnica, którą On nam obiecał, to jest żywot wieczny. Obietnica żywota wiecznego, obietnica lepszego jutra, obietnica lepszych nadziei, szczęścia, radości i błogosławieństw jest w znacznym stopniu motorem w naszym poświęconym życiu. Ona nas zachęca, ona nas wzmacnia, ona, można powiedzieć, nas porusza, abyśmy oczyszczali samych siebie. Wszelakie próby oczyszczenia samego siebie, jeżeli nie są pod kierunkiem tychże obietnic, jeżeli nie są pod kierunkiem Ducha Świętego i mocy zawartej w tych obietnicach, nie dadzą pożądanych rezultatów. Obietnice można znać na pamięć. Biblię można czytać wielokrotnie. I mimo to tej obietnicy i tej mocy nie otrzymać, ażeby prowadzić dzieło oczyszczania samego siebie. Czy to jest możliwe? Czy mamy na to jakieś dowody? Oczywiście. Mamy na to dowody z historii biblijnej, że wielu bardzo dobrze znało przepisy zakonne, wielu bardzo dobrze znało Biblię, a mimo to nie prowadzili dzieła oczyszczania samego siebie. Jako przykład możemy tutaj przytoczyć kler żydowski. Któż lepiej był wykształcony w zakonie? Któż lepiej znał przepisy zakonne, jak nie zakonnicy, jak nie faryzeusze, jak nie nauczeni w piśmie? A jakie ich było ustosunkowanie do tych obietnic? Jakie ich było ustosunkowanie do tych przepisów? Jezus im powiedział: biada wam, zakonnicy, bo przykładacie wagę do składania dziesięciny z miętki, z anerzu i wszelkiego ziela. Ale to, co ważniejsze w zakonie, sąd i miłosierdzie opuściliście. To było czyli, ale i on ich nie opuszcza. Drodzy bracia i siostry, znali oni przepisy zakonne? Znali oni obietnice? Znali oni przykazania? Na pewno znali. A postępowali względem nich? Oczyszczali same siebie? O nie. Bo Jezus powiada: biada wam, rodzaju jaszczurcy, którzy zewnątrz podobni jesteście grobom pobielanym. Piękne, ale wewnątrz co jest grobowcy? Nieczystości i kości zmarłych. Tak nasz Pan Jezus Chrystus wygarta błędy, fałszywe obłudę faryzeuszów i nauczonych w piśmie w okresie wieku, żniwa wieku żydowskiego. A czy inaczej Słowo Boże ustosunkowuje się do wielkich nauczycieli w nominalnych systemach? Czy my, drodzy bracia i siostry, chcemy ich nauczyć litery Słowa Bożego? Chcemy tutaj powiedzieć, że oni literę Słowa Bożego lepiej znają od nas. Oni znają całe proroctwa niekiedy na pamięć. I litery Słowa Bożego my ich nie nauczymy. Ale to, co ich możemy nauczyć, jeżeli będą mieli uszy ku słuchaniu, to ducha tego słowa. Oni literę Słowa Bożego, oni obietnice, oni przykazania znają bardzo dobrze, ale nie stosują się do nich, bo nie mają ducha tych przykazań, ducha tych obietnic, ducha tych napomnień. Dlatego widzimy, można znać obietnicę, można czytać wielokrotnie Biblię i nie otrzymać mocy zawartej w tych obietnicach, która to moc pozwala na zwycięstwo nowej woli, nowego serca i nowego umysłu. Co wobec tego trzeba uczynić, aby otrzymać tą pożądaną moc do oczyszczania samego siebie? Po pierwsze, najpierw potrzeba rozpoznać swoje stanowisko i swoje położenie przed Bogiem. A jakie ono jest? Czy z tej strony mamy rozpoznać, że jestem wielkim, wykształconym, że jestem uczonym, że jestem bardzo zdolnym? O nie. Z tej strony mamy rozpoznać, tak jak psalmista to rozpoznaje w psalmie 51, 7 i 8 wierszu. W grzechu jestem zrodzony i w nieprawości poczęła mnie matka moja. A zatem, jeżeli w grzechu jestem zrodzony, to znaczy jestem uczestnikiem tego grzechu i tego przekleństwa. Czyli inaczej mówiąc, musimy uznać się najpierw grzesznymi. Musimy uznać się upadłymi. To jest pierwszy punkt, jaki pozwala nam na skorzystanie z tych grzesz obietnic. Drugi, potrzeba zrozumieć potrzebę odrodzenia. To znaczy, że ja, zrozumiawszy moje stanowisko, moje położenie, nie mogę w tym stanie pozostawać, bo ten stan oddziela mnie od społeczności z Ojcem Niebieskim. A zatem muszę się odrodzić, muszę się odnowić, abym w nowości żywota chodził. Trzeci punkt. Potrzeba zrozumieć drogę oczyszczenia, przez które stopnie ta droga prowadzi. Że po zrozumieniu swojego stanowiska, po zrozumieniu położenia i chęci odrodzenia, potrzeba teraz postępować przez stopnie oczyszczenia, przede wszystkim przez pokutę. To jest żal za nasze grzechy, za nasze upadki, za nasze przewinienia. Dalej trzeba postępować przez wiarę w drogocenną krew Chrystusową, która to krew ma moc oczyszczającą. A dalszy krok jest właśnie poświęcenie, na jakie zdecydowali się te siostry i ci bracia. Chcę tutaj podkreślić, szczególnie tym drogim braciom i siostrom, że ich poświęcenie nie rozpoczyna się od dzisiaj. Że chrzest w wodzie nie jest poświęceniem. Jest on tylko symbolem, a poświęcenie następuje w sercu. Dlatego to, co będziecie okazywać i symbolizować przez chrzest w wodzie, jest tylko tym, że wykażecie to na zewnątrz, to, co dokonało się w waszym sercu. A więc zrozumieliście drogę poświęcenia wierze głęboką? Zrozumieliście drogę oczyszczenia przez pokutę, przez wiarę w drogocenną krew Chrystusową? I zatem Jemu postanowiliście oddać swoje serca i swoje myśli. Myśmy, którzy już poświęcenie to uczyniliśmy kilkanaście lub kilkadziesiąt wstecz lat, uczynili podobne postanowienie. Uczyniliśmy, drodzy bracia i siostry, ślub. A ślub jest to coś takiego, które my sami dobrowolnie się zobowiązujemy i które jesteśmy wobec tego zobowiązani wypełniać. Ponieważ kaznodzieja Salomona wypowiada, lepiej jest nie ślubować, niżeli co poślubiwszy nie oddać. A więc widzimy, my sami zobowiązujemy się dobrowolnie, zobowiązaliśmy się, dlatego też ten temat oczyszczania samego siebie nie dotyczy tylko tych nowo wstępujących na drogę poświęcenia, ale wszystkich nas, którzy uczyniliśmy ten krok lata wstępu. Dalej, ażeby prowadzić dzieło oczyszczenia się, wartym krokiem na tej drodze jest potrzeba się rozkochać w tych obietnicach. Potrzeba je umiłować i potrzeba je przyswoić sobie. Tak, jak nam to wskazuje psalmista Dawid w psalmie 19, wierszu 8 do 12, gdzie pokazuje nam, jak on rozkochał się w tych znamiennych obietnicach Słowa Bożego, jak on je miłował. I powiada tak. Zakon Pański jest doskonały, nawracający duszę. Świadectwo Pańskie wierne, dawające mądrość nieumiejętnemu. Przykazania Pańskie są prawe, uwesalające serce. Przykazania Pańskie czyste, oświecające oczy. Bojaźń Pańska czysta, trwająca na wieki. Sądy Pańskie są prawdziwe, a przy tym i sprawiedliwe. Pożądliwsze nad złoto i nad wiele najwyborniejszego złota, i słodkie nad miód i nad las miodowy. Zauważmy, jak tutaj psalmista Dawid rozkochał się w tych obietnicach. Mówi, one są mi słodsze nad miód i nad las miodowy. Wtedy właśnie, gdy zrozumiemy tą drogę, gdy rozkochamy się w tych obietnicach, wtedy dopiero wyzwala się ta potrzebna moc, pomagająca w zwycięstwie nowej woli, nowego serca, nowego umysłu. Te obietnice wówczas stają się naszymi obietnicami. Przyswojenie się staje wtedy głębsze, pragnienie gorące i wtedy właśnie wyzwala się ta moc, pozwalająca na oczyszczanie samego siebie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 6, a wierszu 11 i 12 pokazuje nam, że nasze poświęcenie jest to właśnie śmierć dla siebie i śmierć dla świata. Czytamy słowa następujące. Tak też i wy rozumiecie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu, Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nie, że tedy nie króluję grzech w śmiertelnym ciele waszym, żebyście posłuszni byli pożądliwościom Jego. Apostół wyjaśnia tutaj istotę poświęcenia i mówi, pogrzebiliśmy z Nim śmierć, abyśmy w nowości żywota chodzili. Dlatego nie grzech nie króluje w śmiertelnym ciele waszym. Ale ktoś by mógł powiedzieć, czy to rzeczywiście takie jest konieczne oczyszczanie samego siebie? Czy naprawdę Biblia tak nas naucza? Postaramy się na ten rzekomy zarzut odpowiedzieć. Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że to już mamy wykazane w figurze. Zauważmy, jak Bóg ustanowił prawo zakonu i pewne rozporządzenia dotyczące kapłanów i lewitów, że zanim którykolwiek z kapłanów lub lewitów mógł służyć Panu, potrzebował być najpierw oczyszczony, następnie poświęcony i pojednany. Dlatego najwyższy kapłan w dniu pojednania czynił oczyszczenie za się, za kapłanów, za swoje ciało i za dom swój, za lewitów. A więc widzimy, musieli być pojednani. Oprócz tego musieli być figuralnie oczyszczeni wodą. A to nam symbolizuje, że każdy, kto chce przystępować do Boga jako Jego sługa, jako Jego dziecko, musi być oczyszczony, inaczej go Bóg nie przyjmie. A zatem Bóg nikogo nie uznał i nie uzna za swego sługę, kto nie będzie prowadził dzieła oczyszczania samego siebie. Bóg ma bardzo piękny i wzniosły plan. Plan odrestaurowania całego rodzaju ludzkiego. Plan naprawy całej ziemi. Ale ażebyśmy mogli być użyci w tym planie jako Jego słudzy, jako Jego pomocnicy w realizowaniu tego planu, musimy prowadzić dzieło oczyszczania samego siebie, abyśmy mogli być czystymi przez Niego uznani i użyci. Bo Bóg nikogo nieczystego nie przyjmie. Tak jak śpiewamy w pewnej pieśni. Nie wejdzie tam nic nieczystego. I zaiste na pewno nie wejdzie. Prorok Izajasz w 52 rozdziale, a wierszu 11 powiada nam tak. Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. A zatem ci, szczególnie ci, którzy noszą naczynia pańskie, którzy głoszą prawdę, obojętnie w jakiej formie, czy w tej formie, jak ja tu obecnie, czy w formie prywatnej siostra w swoim otoczeniu lub brat w swoim otoczeniu, to głoszenie prawdy jest przedstawianiem naczyń pańskiej, prawdy pańskiej, a zatem wymaga oczyszczania samego siebie. No bo wyobraźmy sobie, drodzy bracia i siostry, gdyby nam ktoś chciał podać smakowitą potrawę w brudnym naczyniu i w brudnym talerzu, czy przyjęlibyśmy? Czy smakowałaby nam? O nie. A zatem widzimy, jeżeli jesteśmy brudni, mówiąc symbolicznie, pod względem naszych wad, naleciałości i chcemy komuś przedstawić prawdę, czy ona może być przez nich przyjętą? O nie. Ludzie światowi na to szczególnie są uczuleni i powiadają, ty nas uczysz, a jak ty czynisz? Jakie jest twoje postępowanie? A więc widzimy, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Dlatego w sławnym swoim nauczaniu nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus na Górze Oliwnej do swoich uczni powiada tak. W rozdziale 5 Ewangelii Mateusza i 8 wierszu. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. O zaiste. Czystość serca, czystość naszych pragnień, naszych intencji, naszych dążeń jest nieodzowną, jest konieczną. Ale ktoś by mógł powiedzieć, dobrze, zgadzamy się, ale przecież jeszcze mamy okres tysiąclecia. Dlaczego to w tysiącleci nie możemy dokonać? Dlaczego akurat teraz? Przecież w tysiącleciu będą stosowne warunki, będzie przewaga dobrego i wobec tego nie musimy się tyle namęczyć. I na to postaramy się odpowiedzieć z nas taki rzekomy zarzut. Mianowicie, jeżeli my pozostawimy nasze serca, nasze charaktery bez oczyszczania samego siebie, to pozwolimy na rozwój ich wad. Gdyż nasza walka przeciwko wadom, nasz proces oczyszczania samego siebie rozwija charakter, a od charakteru będzie zależne nasze wzbudzenie. Tak jak apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntu w rozdziale 15, a 35 do 38 wierszu powiada nam, jakoż bywają wzbudzeni i w jakim ciele wychodzą. I powiada, to co bywa ciało, nie bywa ożywione, jeżeli by nie umarło. I co się jest, nie sieje z ciała, które ma potem wyrość, ale gołe ziarno. Tu nam wskazuje, że w jakim charakterze, w jakich dążeniach, w jakich uczuciach składziemy się do grobu, takich będziemy wzbudzeni. A zatem kontynuowanie procesu oczyszczania samego siebie rozwija charakter. I odwrotnie, zaniechanie kontynuowania oczyszczania samego siebie degraduje nasz charakter, upadla go. I w ten sposób przynosimy sami sobie szkodę, sami sobie ujmę. A zatem przez zaniechanie oczyszczania samego siebie pozwalamy na wzrost wad. Pozwolę sobie tu przytoczyć przykład. Jest tu wielu spośród nas rolników i ogrodników, a szczególnie ogrodnicy mogą to zauważyć na ogródku. Gdy na pewnym poletku, na ogródku działkowym lub jakim innym zasiane są piękne roślinki, piękne kwiaty lub warzywa, ile one wymagają pielęgnacji? Ile potrzeba podlewania, dogadzania tymże roślinkom? Ile potrzeba chlewienia chwastów? I odwrotnie. My wcale chwastów nie potrzebujemy siać. Bo jak widzimy, szlachetne roślinki musimy nasiać, musimy ich pielęgnować. Chwastów my nie potrzebujemy siać. Tylko nie plewić ich przez jakiś czas. One same urosną. I pomału zaduszą tak te piękne, szlachetne roślinki, że jak przyjdziemy przy sprzyjających warunkach atmosferycznych do naszego ogródka za 2 tygodnie, to nie poznamy. To jakiś ugór, to nie mój ogródek. Tak też nasze serca, nasze charaktery, jeżeli nie będą pielęgnowane, jeżeli nie będą oczyszczane z wad, to my wcale nie potrzebujemy się starać i martwić o rozwój wad. My wcale ich nie potrzebujemy rozwijać. One same bardzo doskonale się rozwijają. Dlatego, że w świecie jest przewaga złego. Że zło ma przewagę. I dlatego wady bardzo ładnie się rozwijają i krzewią się bez żadnej pielęgnacji. Tylko pozwólmy im rość, tylko pozwólmy im się rozwijać, wywrócą strukturę naszego charakteru. Dlatego też kaznodzieja Salomonowy w rozdziale 9 i wierszu 10 powiada, czym to przed Cię weźmie ręka Twoja do czynienia, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego Ty idziesz. Tam nie ma przemian. I nie możemy mówić, a jakoś tam będzie, tam już nijak nie będzie. Tak będzie, jak tu jest. To znaczy, takim stanie, w jakim stanie położymy się do grobu, w takim stanie powstaniemy. Dlatego nie bądźmy, drodzy bracia i siostry, mówi apostoł Paweł, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co się je ciało swemu, czyli nie pielęgnuje ogródka i pozwala rozkwiać kwasem? Ciała rządź będzie skażenie. Ale kto się duchowi pielęgnuje te szlachetne roślinki? Z ducha rządź będzie żywot i pokój. Dlatego też zaniechanie oczyszczenia samego siebie jest bardzo szkodliwe i może być przyczyną, w której śmierci. Chociaż my obecnie nie jesteśmy spłodzeni z Ducha Świętego, bo wierzymy, że ten okres, gdy było czynne spłodzenie z Ducha Świętego, przeminął i nikomu, kto obecnie poświęca się, wstępuje w ślady poświęcenia, nie obiecujemy nagrody nieśmiertelności, chwały, czci, nagrody poziomu duchowego, bo Pismo Święte nas jasno naucza, że ten okres czasu przeminął, to jednak zaniechanie oczyszczenia samego siebie może sprowadzić na nas w sposób pośredni, którą śmierć. To znaczy, my tak pokalamy nasz charakter przez nieoczyszczanie samego siebie, że nawet w okresie tysiąclecia będzie nam trudno i nie potrafimy go odrestaurować i dźwignąć do poziomu doskonałego. Dlatego w piątej księdze Mojżeszowej mamy powiedziane, że nie wnijdzie przebieniec ani wypukły do zgromadzenia pańskiego aż do 10. pokolenia. Tutaj mamy pokazane figuralnie tych, którzy gwałcą śluby swego poświęcenia, którzy gwałcą zarządzenia prawdy, którzy gwałcą prawdę i mimo to i nie walczą ze swymi wadami i nałogami, że nawet w 10. pokoleniu, to nawet pod koniec wieku tysiąclecia, będzie im trudno dojść do pojednania i harmonii z Bogiem, do zupełnej doskonałości swoich charakterów. I dlatego wielu z tych będzie się rekrutować jako kozły, którzy będą postawieni po lewicy. Dlatego, drodzy bracia i siostry, mówię, że to jest bardzo ważne, bo sami sobie stawiamy zaporę lub przeszkodę przed skorzystaniem ze zbawiennej łaski Bożej. Tak jak już na wstępie podkreśliłem, proces oczyszczania samego siebie wykazany tutaj przez apostoła Pawła jest dwukierunkowy. Po pierwsze, odzmaz ducha i odzmaz ciała i po drugie, odzmaz ducha. Co to są zmazy ciała i co to są zmazy ducha? Ja dla oszczędzenia czasu nie będę tutaj odczytywał komentarza Manny z dnia 12 maja, bracia i siostry będą mogli sobie odczytać w domu, ale sługa pański brat Johnson nam szczególnie tam wyjaśnia i powiada, zmazy ciała są to wady zakorzenione w ciele, a więc nałogi cielesne i inne wady, a zmazy ducha są to wady zakorzenione w umyśle, a więc wady umysłowe. Takie jak złość, nienawiść, cnombrność, obmowa i wiele, wiele innych, my to doskonale wiemy. Jakie to są wady umysłowe, wady zakorzenione w umyśle, dlatego szeroko ich tutaj nie omawiam. A więc nasza praca oczyszczania samego siebie ma być w dwóch kierunkach. Odzmaz ciała i odzmaz ducha. Słowo oczyszczanie tutaj jest użyte oczywiście alegorycznie. Bo rzeczywiście nie ma jakiegoś procesu lub jakiegoś sposobu, żebyśmy mogli w sposób chemiczny lub jakikolwiek naturalny oczyścić kogokolwiek ze zmazy ciała i ducha. Chociaż prorok Ezechiel w 36 rozdziale i 25 wierszu nam mówi takie słowa, i pokropię was wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystot waszych i od wszystkich plugawych bałwanów waszych oczyszczę was. Powiada prorok, pokropię was wodą czystą. Czy wobec tego myśmy się powinni zastosować literalnie do tych słów, I tych braci i te siostry, którzy się zdecydowali tutaj poświęcić, pokropić teraz wodą czystą i już jesteście oczyszczeni? O, bardzo łatwy by był to sposób oczyszczenia. Ale niestety. To by były tylko egzorcyzmy. Czyli inaczej, tak jak Kościół katolicki to praktykuje, wypędzanie diabła za pomocą święconej wody. I wypowiedzenie pewnych kilku słów, coś w rodzaju hokus pokus, i już jesteś oczyszczony. Oczywiście nie ma żadnej takiej wody, ani żadnego takiego płynu, który by mógł oczyścić nasze serca, nasze umysła. Który by mógł oczyścić od wad ciała, od zmaz ciała i od zmaz ducha. Ani też nie może nas oczyścić od plugawych bałwanów. A zatem jest tu mowa przenośna, czyli alegoryczna. Dlatego też ani pokropienie wodą, ani, drodzy bracia i siostry, chrzest w wodzie, symbol chrztu, który za chwilę, za kilka godzin okażecie, nie oczyści was od bałwanów, tak jak i nas wszystkich nie oczyści, nie oczyści was od zmaz ciała i od zmaz ducha. Ten chrzest, który okażecie przez symbol w wodzie, okaże tylko to wasze postanowienie w sercu, żeście postanowili służyć Panu jedynemu i tylko jedynemu. Dlatego to poświęcenie jest ważne, które dokonuje się w sercu. Jeżeli w sercu, drodzy bracia i siostry, nic się nie dokonało, to i przez symbol w wodzie nic się nie dokona. Ja tutaj nie chcę nikogo sądzić, ja tutaj nie chcę nikomu zaglądać do serca i powiedzieć, o ty bracie, ty się tylko wykąpałeś. To jest sprawa nasza indywidualnego, każdego indywidualna, każdego osobiście. Ale jeżeli my w naszych sercach nie czujemy się poświęceni, ofiarowani Bogu i oddani Jemu na służbę, choćbyśmy 10 razy brali symbol chrztu, to nas nie zmieni. Symbol chrztu jest tylko symbolem tego, co się dokonało w sercu. A jeżeli w sercu się nic nie dokonało, to i symbol nic nie zmieni. Tak jak podkreśliłem, symbol chrztu, zanurzenie w wodzie, ani pokropienie, ani inne ceremonie nie mogą nas oczyścić od zmaz ciała i od zmaz ducha. A zatem, tak jak jeden z braci powiedział, suchy grzesznik wszedł do wody, mokry grzesznik wyszedł z wody, jeżeli w sercu nie nastąpiło poświęcenie. Co reprezentujemy, co symbolizujemy przez zanurzenie w wodzie? Woda jest pierwiastkiem, jest elementem ziemi. Jako taka, jako element ziemi, w niej zanurzamy, czyli symbolizujemy śmierć dla siebie i śmierć dla świata. Tak jak to apostoł Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale 6, nam pokazuje, co właśnie oznacza prawdziwy i właściwy chrzest, jakim on jest. W rozdziale 6, wierszu 3 i 4. A was nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy z Chrystusa Jezusa, śmierć Jego ochrzczeni jesteśmy, pogrzebiliśmy tedy z Nim przez śmierć, aby jako Chrystus zbudzony jest z martwych przez całą Ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. I wiersz 11 i 12 pozwolę sobie powtórzyć. Tak też i wy rozumiecie, żeście umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Nie, że wtedy nie króluje grzech śmiertelnym ciele waszym, żebyście byli posłuszni pożądliwością Jego. To, co w sercu decydujemy się, służyć Panu, wyrzucić bogi cudze, tak jak zażądał Bóg przez Samuela od Izraela, to okazujemy przez symbol w wodzie. I wtedy ten symbol wykazuje nasze poświęcenie. Ale właściwe poświęcenie mogło nastąpić kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet kilka lat wstecz temu. a nie było sposobności tego okazania. I dzisiaj symbolizujemy, pokazujemy to nasze poświęcenie przed Panem. Ale przed Panem jest ważne to poświęcenie, które dokonało się w sercu. I od tego momentu Bóg się z nami liczy jako ze swoim ludem, jako ze swoimi dziećmi, jeżeli staramy się spełniać Jego wolę. Dlatego nie dzień przyjęcia symbolu, okazania symbolu jest dniem poświęcenia, ale dzień poświęcenia w sercu. Dlatego też, aby można było oczyszczać się, to jak na wstępie podkreśliłem, potrzeba najpierw uznać się nieczystym. Mało tego, że potrzeba uznać się nieczystym, potrzeba rozpoznać, gdzie znajduje się ta nieczystość. My możemy mieć brudne ręce, możemy mieć brudne nogi, możemy mieć brudne ciało, albo możemy mieć brudne ubranie. I to wszystko wymaga oczyszczenia. I do tego wszystkiego, ażeby oczyścić, konieczna jest woda. Ale sama woda też nie. Potrzebne są jeszcze odpowiednie środki piorące. Mamy w obecnej chwili wiele takich środków piorących. Bracia, a szczególnie siostry, znają je, nie potrzebuję wymieniać, takie jak liksi, jak polena, jak wiele innych. One są konieczne, ażeby ich użyć wraz z wodą i wtedy oczyszczamy. Myjemy nasze ręce, myjemy nasze nogi, myjemy nasze ciało, czyścimy nasze szaty. Tak jest poza figurze, symbolicznie, a żeby oczyścić samego siebie, potrzeba najpierw rozpoznać, gdzie znajduje się nieczystość. Czy na symbolicznych rękach, to znaczy w postępowaniu, przepraszam, w działalności, a więc w czynnościach, gdyż ręce w symbolach biblijnych reprezentuje nam działalność, a więc działalność wbrew prawdzie, wbrew Panu, wbrew zarządzeniom Pańskim oznacza i okazuje, że są brudne ręce. Postępowanie niemoralne, nieetyczne, wbrew moralności i etyce Słowa Bożego, wbrew przykazaniom Pańskim pokazuje, że są brudne nogi. Praktykowanie i kontynuowanie różnych wad, nałogów i naleciałości, takie jak wady cielesne, a więc używanie narkotyków, palenie tytoniu, pijaństwo i wiele, wiele innych nieczystości, takich i innych, o których Pismo Święte bardzo szeroko się rozpisuje i wykazuje, że one są nieczyste i powinny być wyeliminowane z pośrodku ludu Bożego, wskazuje, że brudne jest ciało. Wady w charakterze, a więc złość i nienawiść zamiast miłości, niewiara zamiast wiary, niecierpliwość i zdenerwowanie zamiast cierpliwości i wiele, wiele innych wad charakteru wskazują, że brudne są szaty. A zatem co trzeba teraz? No trzeba wziąć wody. Mało tylko samej wody. Trzeba wziąć odpowiedniego środka piorącego. Iksi, mydła lub innego. I poprzeć tą plamę. To znaczy, trzeba wziąć prawdy Słowa Bożego, które ma moc oczyszczającą wraz z odpowiednią zasadą Słowa Bożego. Jeżeli są brudne ręce, a więc nasza działalność jest nieczystą, wbrew Panu, prawdzie i jej zarządzeniom, potrzeba użyć przepisów Słowa Bożego. Jeżeli są brudne symboliczne nogi, a więc nasze postępowanie, trzeba użyć napomnień Słowa Bożego. Jeżeli jest brudne nasze ciało, potrzeba użyć przykazań Słowa Bożego. Jeżeli są brudne nasze szaty, też potrzeba użyć napomnień, przykazań, a często nawet historii ojców Starego Testamentu, które nam wykazują wierność, wiarę i bohaterstwo dla sprawy Pańskiej. I te są czynnikami dopomagającymi nam w oczyszczaniu samego siebie. A więc potrzeba odpowiedniego środka piorącego dobrać do odpowiedniej nieczystości. Czyli wnikliwie trzeba przeglądnąć z modlitwą moje usposobienie, moje postępowanie, moją genialność, moje wady i moje zalety. I wtedy rozpoznać, w jakim dziele, w jakiej części ja potrzebuję po prostu oczyszczania samego siebie. Gdzie znajdują się wady? Bo szczególnie plamy albo brud na ciele lub plamy na ubraniu nie są zawsze widoczne. One nie zawsze muszą być tutaj na przodzie, na wyłogach, prawda? Może być plama na rękawie, może być plama na kołnierzu, może być plama na plecach i będę chodził z tą plamą i tak długo, dokąd mi nie powie, hej bracie, ty tam się pobrudziłeś, nie będę wiedział. To znaczy, że wady w naszym charakterze mogą być w różnych punktach. W punkcie miłości, cierpliwości, długiego znoszenia, w punkcie miłości, w punkcie wiary, w punkcie nadziei, w punkcie pokory, w punkcie pokoju, radości i wielu innych punktach. I my niekiedy nie jesteśmy w stanie nawet sami rozpoznać, że tu znajduje się nieczystość. Ale w takim wypadku, gdy na plecach znajduje się plama, a my nie podejrzewamy, nie zdejmiemy marynarki, aby ją obejrzeć, kto nam może dopomóc? No ten brat, co idzie z tyłu za nami, jemu jest dobrze widoczna ta plama. I wtedy nam powie, słuchaj, nie gniewaj się, ale ty masz tu taką pokaźną plamę. Oczysz się, bo bardzo brzydko wyglądasz z tym. Ty my powiemy, a co ci obchodzi moja plama? To jest moja, nie twoja. O nie, dziękuję ci, bracie, bo rzeczywiście ona mnie szczyciła. A więc jeżeli nam jakiś brat, jakaś siostra lub jakieś doświadczenie wskaże, patrz, tyś tu niewłaściwie postąpił, tyś źle się tu zachował, powinieneś to naprawić i wyeliminować to, czego odrzucimy wyzwiskami i powiemy, a co cię to obchodzi? Nie strącaj się, bo to są nie twoje sprawy? Nie. Dziękuję ci, bracie. Dziękuję ci, siostro, dlatego, że miś pomogła umrzeć, bo ja rzeczywiście nie widziałem. I wydawało mi się, no rzeczywiście to jest dobrze, co ja czynię, to jest niewinne. A nawet nie zakrawało to na jakąś wadę. A więc widzimy tak w naszym charakterze, potrzeba wiele często wysiłku, ażebyśmy likwidowali nasze wady. Dlatego też nasze wady mogą być umiejscowione w różnych punktach naszego charakteru i w różnych miejscach. Mogą być wady zakorzenione w umyśle, mogą być wady zakorzenione w sercu i mogą być wady zakorzenione we woli. A więc wady umysłowe są to takie jak błąd, obmowa, pycha, nienawiara, oszczerstwo, gniew. To są wady umysłowe, zakorzenione w umyśle. Wady zakorzenione w sercu. Jest to złość, nienawiść, zazdrość, postęp, fałsz, obuda. To są wady zakorzenione w sercu. Wady zakorzenione we woli. Jest to następnie krnąbrność, nieposłuszeństwo, upartość, pokazanie na swoim, przeprowadzenie swoich planów i zamiarów, niepoddaństwo. To są wady zakorzenione w naszej woli. A więc w różnym miejscu mogą być te wady umiejscowione i dlatego metoda polega na dobraniu odpowiedniej zasady Słowa Bożego, odpowiedniej części Słowa Bożego do danej wady. Dlatego proces ten, proces oczyszczania samego siebie rozpoczyna się od naszych myśli. Wielu w nominalnym chrześcijaństwie popełniło wielki błąd, uważając, że Pan od nich tylko wymaga, aby się powstrzymywali od grzechów, aby tylko nie czynili złego. I do dzisiaj wielu nam się wymawia, gdy przedstawiamy niektórym prawdę i powiadają, ja nie grzeszę, ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie okradłem, więc ja nie grzeszę. Niektórzy jeszcze dodają do tego, ja nie piję, ja nie palę, wobec tego ja nie grzeszę. Czy rzeczywiście? Czy już to na tym polega, że nie piję, nie palę, nie okradłem, nie zamordowałem, to już nie grzeszę? O nie, drodzy bracia i siostry. Dlatego widzimy, że proces oczyszczania samego siebie musi się rozpoczynać od naszych myśli. W naszych myślach powstaje każdy zły uczynek i każde złe słowa. A zatem źródłem wszelkiego złego uczynku, złego słowa, dobrego uczynku i dobrego słowa są nasze myśli. I dlatego, jeżeli będziemy oczyszczać źródło, to ono nigdy nie pozwoli wyjść gorzkiej wodzie z tego źródła albo brudnej wodzie. I dlatego apostoł Paweł zachęca nas, a nawet po prostu powiedzieć, obowiązuje nas do oczyszczania źródła, z którego źródła wypływa to wszystko, a tym źródłem są myśli. W liście do Filipensów, w rozdziale 4 i wierszu 8 apostoł powiada tak. A dalej bracia mówiąc, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek chwalebnego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek sprawiedliwego, jeśli która chwała, jeśli która cnota, o tym przemyślajcie. Jeżeli będziemy, drodzy bracia i siostry, zastanawiać się nad tym, co jest piękne, co jest chwalebne, co jest sprawiedliwe, co jest czyste, co jest dobre, nie będziemy myśleć nad tym, co jest złe. A zatem nie będziemy w stanie wtedy rozwijać w naszych sercach i w naszych umysłach, jadu i trucizny przeciwko naszym braciom, przeciwko naszym siostrom, przeciwko naszym nieprzyjaciołom, przeciwko naszym wrogom i w ogólności. Nie będzie miejsca w sercach na takie właśnie postępowanie, na takie myśli. Dlatego apostoł tu szczególny kładzie nacisk. Brat Karol w wykładzie we Warszawie wyjaśnił szczególnie znaczenie myśli, mając ten temat, i on go rozwinął, dlatego ja tutaj nie chcę powtarzać jego myśli. Wierzę, że bracia i siostry dobrze ten fakt i tą sprawę znają. Dlatego proces oczyszczania samego siebie jest bardzo trudnym procesem. Tak jak powiedziałem, to nie jest tak hokus pokus pokropić i już oczyszczony. To jest praca całego życia. Praca całego naszego poświęcenia. Całej naszej wędrówki. Szczególnie jest ona trudna dlatego, że my bardzo często nie dostrzegamy naszych wad. I trudno jest często odkryć nasze wady. Łatwiej i przyjemniej jest odkrywać sobie zalety. Łatwiej i przyjemniej jest odkrywać sobie zdolności. Łatwiej jest nawet odkrywać wady, ale u drugich, nie u siebie. Ale niestety co zrobimy, kiedy Bóg nas do tego nie upoważnił. Przeciwnie, Bóg nam nawet zabronił objawiać wady drugich. Pokrywać je miłością. Jezus powiada, o obłudniku, zanim będziesz mógł wyciągnąć źdźbło z oka brata swego, najpierw wyciąg belkę z własnego oka. To znaczy, zanim cokolwiek powiesz przeciwko bratu, zanim cokolwiek chcesz zwrócić uwagę, najpierw zwróć uwagę na siebie, na swoje postępowanie, na swój charakter i jego oczyszczaj. Dlatego potrzebujemy walki, potrzebujemy braci, potrzebujemy sióstr, aby nam dopomogły w tym, ażeby nam wykazały często naszą niewłaściwość. Jeden z braci, kiedy uczynił ślub poświęcenia i szedł przez wioskę, taki się czuł uniesiony, podniesiony i uduchowiony, że wydawało mu się on już jest teraz świętym. Ale naraz pies na niego zaszczekał. Jemu tak przyszło do głowy. Co, na świętego człowieka jest tego? A więc nam się często może wydawać, że my już jesteśmy prawie święci. I gotowi jesteśmy wejść do nieba. Ale teraz, gdy czasem z nim rozmawiam, to wcale nie czuję się być takim świętym. I dopiero doświadczenia życia, bracia, siostry nam wskazują, że wcale jeszcze tacy święci nie jesteśmy. Że potrzebujemy walki, że potrzebujemy wiele pracy nad samymi sobą. Dlatego nie stawiamy, drodzy bracia i siostry, tutaj za wzór kogokolwiek ze słów. Nie stawiamy za wzór do naśladowania braci pielgrzymów. Nie stawiamy brata Stachowiaka za wzór do naśladowania. Ani nawet apostoł Paweł sam siebie nie stawia za wzór do naśladowania. Gdy mówi, bądźcie naśladowcami moimi, to się zastrzega, jaką i ja jest Chrystusowy. A zatem widzimy, drodzy bracia i siostry, żaden z nas tu nie jest święty i żaden by już chyba nie był gotowy w tej chwili iść do nieba. Każdy potrzebuje walki, każdy potrzebuje pracy, sam nad sobą, oczywiście nie nad drugim. Dlatego jest jeden wzór wystawiony, to jest wzór doskonały, wzór idealny w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Tam mamy jedyny wzór, na którym powinniśmy się wzorować. Żaden wzór, żaden probierzec niższy od wzoru idealnego, doskonałego, nie może być postawiony do naśladowania. Tak jak nauczyciel w szkole, on nie napisze zniekształconej i brzydkiej litery dzieciom w pierwszej klasie. Ale choć sam takich zazwyczaj nie pisze, to na tablicy wypisze bardzo okrągłą i ładną literkę. To nie znaczy, że nasz Pan Jezus Chrystus nie był tak doskonałym. Ale to znaczy, że mamy doskonały wzór, którego my nie jesteśmy w stanie naśladować. Ale taki mamy wystawiony i nie możemy mieć mniejszego wzoru wystawionego. Dlatego, drodzy bracia i siostry, oczyszczanie samego siebie jest trudną pracą. Tak jak pranie, siostry szczególnie to doświadczają i wiedzą, że to jest bardzo ciężka, mało tego, że ciężka, niewdzięczna praca. I podobnie oczyszczanie samego siebie. To jest ciężka i niewdzięczna praca. Tak jak powiedziałem, łatwiej by było może kogoś oczyszczać. Łatwiej może by było komuś wykazywać wady. Ale niestety Bóg nas do tego nie upoważni. Ale ktoś by mógł powiedzieć, no ale przecież my już tyle wad nie mamy. Czy rzeczywiście tyle jest wad? Tak jest. Wad jest tyle, ile jest lub może być zalet. Tak jak mamy zalety lub przymioty, wyższe pierwszorzędne i niższe pierwszorzędne, drugorzędne i trzeciorzędne, tyle jest również wad. A więc w miejsce wiary niewiara, w miejsce cierpliwości niecierpliwość, w miejsce nadziei beznadziejność i chwiejność, w miejsce miłości nienawiść, w miejsce miłosierdzia bezlitosność, w miejsce pobożności niepobożność. I wiele, wiele innych, miejsce pokory pycha i wiele, wiele innych. A więc tyle, ile istnieje i może istnieć zalet, tyle istnieje i wad. Dlatego, aby rozwijać nasz charakter, aby budować nasz charakter, potrzeba prowadzić walkę dwukierunkową, pracę dwukierunkową. Po pierwsze, walka z błędami, walka z wadami i po drugie, rozwijanie i pielęgnowanie zalet. Tak jak to mamy pokazane figuralnie, gdy naród izraelski powrócił do Jerozolimu, aby budować mury jerozolimskie wśród swoich wrogów, to w Księdze Nehemiaszowej w 4 rozdziale 17 wierszu mamy pokazane, że jedną swoją ręką robili, a drugą trzymali broń. Możecie sobie wyobrazić, co to za trudna praca była rekonstrukcji murów jerozolimskich? Jedną ręką tylko mogli robić, a drugą trzymać broń w razie niebezpieczeństwa bronić się. Taka trudna walka i trudna praca jest budowania naszego charakteru. Jedną ręką budować zalety, drugą ręką walczyć z wadami. Drugą ręką wyeliminować z naszego serca i z naszego charakteru wszystko to, co jest złe. Dlatego też za dobry przykład tutaj tej walki, tej pracy i tego rozwoju chrześcijańskich zalet może posłużyć nam dwa naczynia. Zajmiemy się takim nieco laboratoryjnym przykładem. Załóżmy, mamy dwa naczynia. W jednym naczyniu mamy wodę, a w drugim naczyniu mamy tłuszcz. Załóżmy, że to będzie olej. I teraz, gdy my chcemy przelać ten olej do naczynia z wodą, czy ten olej wyciśnie tą wodę, czy nie? Na pewno nie. Dlaczego? Bo olej lżejszy jest. I woda nie pozwoli się wyciść. Wobec tego, z tego pełnego naczynia wycieknie ten cały olej, ale woda pozostanie. I odwrotnie, gdy teraz do naczynia z olejem zechcemy przelać wodę, czy ona spłynie po tym oleju? Nie. Ona będzie wsiąkać w głąb tego oleju i ona wyciśnie ten olej z tego naczynia. I co pozostanie? Woda w tym naczyniu. Tak, drodzy bracia i siostry, jeżeli nasz umysł, nasze serce jest napełnione wadami, złością, nienawiścią i innymi rzeczami, jeżeli z tego naczynia nie wylejemy tej symbolicznej wody, to choćbyśmy całe życie dolewali oleju, tam nigdy ten olej nie będzie. Bo ta woda nie pozwoli. A żeby teraz tą wodę przelać do tego naczynia, to trzeba najpierw wodę wylać. I wtedy dopiero ten olej da nam się przelać do tego naczynia. I odwrotnie, jeżeli będziemy napełnieni Duchem Pańskim, Duchem Prawdy i Sprawiedliwości, a zarazem do tego Ducha będziemy dolewać Ducha Światowego, Ducha Złości i Nienawiści, to automatycznie ten Duch Światowy wyroguje i zniszczy w nas Duch Pański. I olej wypłynie z tego naczynia, a będziemy napełnieni wodą. Dlatego widzimy. Wad nie potrzeba sadzić, nie potrzeba pielęgnować, nie potrzeba rozwijać. One same się bardzo pięknie rozwijają, tylko wystarczy nie walczyć z nimi. Dlatego, że szatan i zło ma przewagę. Ale nasze zalety, nasze przymioty charakteru potrzebują wiele pielęgnacji, potrzebują wiele trudu, potrzebują wiele walki, aby jako takie były rozwinięte. Tak, drodzy bracia i siostry, którzy wstąpiliście na tę drogę poświęcenia, nie przyobiecujemy wam, że właśnie wasza droga takimi kwiatami będzie wysadzona, jak tutaj, jakimi kwiatami tutaj bracia i siostry nas przywitali. Ona będzie wysadzona raczej tymi kwiatami, to jest różami. Ale pamiętajcie o tym, że za różami kryją się kolce. A gdy ukujecie się przez kolec, to często nie dostrzegniecie piękna i woni róży. Tak i w waszym życiu spotka was wiele doświadczeń, wiele trudności i wiele cierpień. Spotkają was przykre niekiedy uwagi. Powiedzą wam, nierozsądni jesteście, zgłupialiście na starość lub w inny sposób. Nie przejmujcie się. Wiedzcie, że tak jak przysłowie mówi, nie ma róży bez kolców. Tak nie ma życia dla Pana, życia dla prawdy, bez doświadczeń i cierpień. Bo inaczej to nie byłaby walka. Inaczej to nie byłaby droga poświęcenia, ale droga radości i szczęścia. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, kto chce iść za mną, niech on samego siebie zaprze, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Dlatego to, co postanowiliście w waszych sercach, aby służyć Panu i tylko Panu, starajcie się pielęgnować jako młode, skiełkowane, szlachetne roślinki w ogródkach waszych serc, szczególnie tych młodych serc, do których będzie zaglądać wiele różnych chwastów, złości, nienawiści, światowości, przyjemności, wygód i różnych powabów, jakie dzisiaj istnieją w tym świecie. Tak jak na wstępie podkreśliłem, świat cały w złym położony jest i on nie może być dobrym, tylko złym. Nie dajcie się zwyciężyć powabom świata tego złego i przewrotnego. Walczcie dla sprawy pańskiej w imię Pana Jezusa Chrystusa i w imię prawdy. Drodzy bracia i siostry, wierzę, że wszyscy chcemy taką walkę przeprowadzić. Bo cóż nas tu zgromadziło? Czy jakieś przyjemności, czy jakieś wygody, czy jakieś zabawy? Nie, zgromadziło nas jedno. Słowo Boże, Słowo Prawdy, duch tej prawdy. Dlatego, drodzy bracia i siostry, apeluję do was i sam do siebie. Starajmy się prowadzić dzieło oczyszczania samego siebie. Bo jak podkreśliłem, Bóg nikogo nie uznał i nie uzna za swego sługę i za swe dziecko, kto nie będzie takiego dzieła prowadził. Być może, że ktoś powie, no bracie, jesteś trochę za młody, żebyś nie słyszył. Ja już posiwiałem i może trochę więcej wiem. Bracia, to nie jest moja nauka. To nie są moje myśli. To jest nauka wypływająca ze świadka, który to świadek przeżywa nas wszystkich. Jest najstarszy od nas wszystkich. I dlatego, że ja tyle tekstów cytuję, chcę wykazać właśnie, że to są nauki pochodzące wprost od tego najstarszego i najwierniejszego świadka i z tego kodeksu, któremu niestety wszyscy jesteśmy podporządkowani. To jest nie tylko świadek, ale i kodeks prawny dla ludu Bożego. Dlatego starajmy się go honorować we wszystkich jego naukach i we wszystkich jego lekcjach. Nie dajmy się zwieść przez naszych wrogów naszego poświęcenia na manowce. Nie dajmy się odwrócić z tej drogi poświęcenia. Nie pozwólmy, aby w miejsce prawdy i zasad Słowa Bożego zamieszkały inne tam rzeczy. Bo psalmista Dawid powiada, że Bóg mówi do tych, którzy znają prawdę, którzy nawet ją głoszą, a nie żyją według niej. Cóż ci do tego, że opowiadasz przymierze moje, a bierzesz przykazania moje w usta twoje? Ponieważ w nienawiści masz karność moją, a słowa moje zarzuciłeś zasiem. I nazywa tych niezbożnymi. Niezbożnemu, rzekł Bóg, tak mówi psalmista, w psalmie 50, wierszu 16, aż do 22. Dlatego też nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus o tych samych powiada, że wielu się będzie czuło zawiedzonych. A mianowicie ci, którzy znając prawdę, znając zasady Słowa Bożego, nie postępują według nich. I do tych nasz drogi Zbawiciel w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale od 21 do 23 wierszu mówi tak. Dnia onego wiele mi rzecze, Panie, Panie, i zori, żeśmy w imieniu Twoim nie kazali, i w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim wielu cudów nie czynili. Ale ja im powiem, odejdźcie ode mnie, nie znam was, którzy czynicie nieprawość. A zatem prawda przyjęta przez nas do naszych serc i umysłów powinna być czynnikiem oczyszczającym nas. Powinna być motorem pobudzającym nas do walki przeciwko naszym wadom. My obowiązaliśmy się nosić krzyż za Chrystusem. Powinniśmy zatem walczyć przeciwko tym wadom. Być może, że ktoś powie, jesteś zbyt staroświeckich poglądów. W XX wieku powinienżeś spojrzeć inaczej na tę sprawę, trochę z postępem. Możliwe, ale ja, drodzy bracia i siostry, nie znam ani jednej przypowieści, ani jednego proroctwa, które by wskazywało, że w XX wieku nastąpi modernizacja sposobu poświęcenia. Pan, nasz Jezus Chrystus, nasz wzór powiada, kto chce iść za mną, niechaj weźmie krzyż swój i naśladuje mnie i niech niesie. Nie mówi, że w XX wieku przy takiej cywilizacji to jest przygotuje wam wózki do wożenia krzyża z motorem lub bez motoru. Ale musimy nosić tym starym zwyczajem, niestety konserwatywnym zwyczajem. A więc, drodzy bracia i siostry, walka przeciwko skłonnościom nie jest unowocześnioną. Ona nie jest zmodernizowaną. Ale walczmy przeciwko wszelkim wadom, przeciwko wszelkim przejawom złego, jakie się objawia w nas. A zatem zwycięstwo będzie na pewno po naszej stronie. Chociaż wiele denominacji chrześcijańskich dopatrzyło się właśnie, że z XX wiekiem powinna nastąpić modernizacja sposobu wierzenia i praktyk religijnych. Organizuje się kluby, bądź też na jakiejś oddzielonej części kościoła lub nieopodal kościoła. Organizuje się dancingi, wprowadza się muzykę jazzową i inną, do nawet odprawiania mszy, tak jak Pracaron nam to pokazywał. Czyli modernizują sposób praktyk religijnych. No czy to się podoba Panu? Czy tak właściwie powinniśmy postępować? Na pewno nie. Dlatego, że w żadnym wypadku i w obliczu żadnych faktów nie może być zaniżony poziom ogólnej etyki i moralności. A przez to niestety upada poziom etyki i moralności w nominalnym chrześcijaństwie. Dlatego Pan powiada, upadł Babilon, wyjdźcie z niego, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a jeżbyście nie wzięli ślad jego. Dlatego walka z nałogami, walka z wodami, walka ze złymi skłonnościami zbliża nas do Boga, zbliża nas do Chrystusa i zjednuje nam ich łaskę. Ale w jaki sposób? Jak to my mamy praktykować? Jak to my mamy czynić? Psalmista Dawid, psalm 119, a wierszy 9 nam pokazują, w jaki sposób my możemy oczyścić naszą ścieżkę, naszą drogę naszego postępowania. Stawia on pytania przed wszystkimi młodymi i następnie na to pytanie odpowiada te słowa. Jakim sposobem oczyści młodzieniec ścieżkę swoją? Gdy się zachowa według słowa tego. Drodzy bracia i siostry, i my, chociaż już się niektórzy z nas nie zaliczają do młodzieńców, w jaki sposób możemy oczyścić naszą drogę postępowania? Według zachowania się słowa, według słowa Pańskiego. A więc zachowanie się, to znaczy wprowadzenie w czyn zasad Słowa Bożego i praktykowanie tego Słowa Bożego. Dlatego potrzeba wiele wysiłku, potrzeba wiele pracy, potrzeba wynałożyć wiele starań, a nawet czuwania i modlitwy, abyśmy nie utracili momentu, w którym praktyka rozchodzi się z zasadą. Bo zauważmy, że bardzo łatwo jest przeoczyć ten punkt i ten szczegół, w którym praktyka rozchodzi się z zasadą. I będziemy bardzo dobrze znać zasady, będziemy je nawet dobrze nauczać i głosić, ale praktyka nasza będzie zupełnie inną. Za przykład i dobry przykład tutaj może posłużyć nam rozjazd kolejowy. Gdy widzimy rozjazd kolejowy, to na samej iglicy tego rozjazdu jest bardzo trudno rozpoznać, w którą stronę ten rozjazd jest przełożony. Może być on przełożony na wprost, a może być przełożony na bocznicę. Ale gdy już wjedziemy na ten rozjazd i jedziemy na bocznicę, to wtedy dopiero potrafimy się zorientować, aha, nasza droga nie tędy prowadzi. Dlatego wiele potrzeba wysiłku, starania i czuwania, aby zauważyć, w którą stronę ta iglica tego rozjazdu jest przełożona. To znaczy, wszelkie złe myśli, złe potrzeby, złe motywy działania powinny nam być obce i wyrugowane z naszego sposobu nawet myślenia. Jako rozjazd przełożony w niewłaściwym kierunku, który nas zaprowadzi na bocznicę i do wykolejenia. Dlatego nie starajmy się nigdy spróbować, a jak to na tej bocznicy by było? Może lepiej? Może bym tam odpoczął i później z powrotem bym wjechał na ten rozjazd? Nie, na pewno nie. Nigdy w wykolejonym pociągu pasażerowie nie czują się dobrze. A zatem nie starajmy się nawet próbować, jak tam na tym rozjeździe i na tej bocznicy jest. Ta metoda oczyszczania samego siebie przez zastosowanie odpowiednich zasad i środków Słowa Bożego jest metodą uniwersalną i wytwarza trzy stany uczuć. Pierwsze, jest to nienawiść do grzechu. Jeżeli my rozpoznamy, że jesteśmy grzeszni i potrzebujemy boskiego przebaczenia i prosimy go o to przebaczenie, to oczywiście, że wtedy będziemy wrogo ustosunkowani do tego grzechu. Nie będziemy go nienawidzieć, ale przeciwnie, nienawidzić go będziemy. Drugim, jakoby uczuciem, jest unikanie grzechu. To znaczy, że będziemy się starać unikać za wszelką cenę, aby więcej się nie spotkać z tym grzechem. I trzecim jest opozycja do grzechu. Będziemy się starać przeciwstawić wszelkim sposobem tym skłonnościom złym i grzesznym. Chociaż, drodzy bracia i siostry, jest czasem bardzo trudno rozstać się z tym, co jest złe, a bardzo umiłowaliśmy. O, my w świecie mieliśmy różne upodobania. I niektóre z nich nie były takie przykre, nie były zupełnie takie aż złe i grzeszne. Ale w świetle ślubów naszego poświęcenia są one złe i są one szkodliwe. Dlatego to wszystko poświęcamy. Mówimy, że poświęcamy, ale praktycznie zazwyczaj nie zawsze potrafimy poświęcić to wszystko. Dlatego, drodzy bracia i siostry, ci, którzy zdecydowali się uczynić to poświęcenie, starajcie się unikać wszystkiego tego złego. Za dobry przykład tutaj może posłużyć moja pewna obserwacja, gdzie obserwowałem dwie sąsiadki. Żyły sobie bardzo w przyjaznych warunkach, tak jak to się mówi, nawet w jednych garkach gotowały. Ale gdy przyszło między nimi to nieporozumienie, tak serdecznie się znowu ze sobą pogniewały, że nie mogły się nawet spotkać ze sobą. Jak ta szła tą ulicą, to ta specjalnie szła drugą ulicą, żeby nawet ją nie widzieć. Raziło ją w oczy i przeciwnie. Wzajemnie tak się nienawidziły. A to może być dobrym przykładem dla wszystkich, którzy teraz wstępują i dla wszystkich, którzy już to uczynili. Myśmy nasze wady, nasze skłonności złe mieli czasem tak przymilne jak ta sąsiadka. Chodziliśmy z nimi, a niekiedy nawet szczyciliśmy się nimi. Ale gdy oświeciło nas Słowo Boże, prawda Słowa Bożego i wykazała, to są złe naleciałości, to są złe skłonności i tego powinniśmy unikać, to tak jak nieporozumienie pomiędzy tymi dwoma sąsiadkami. Jeżeli wady nas stąd zaskoczyć, idźmy drugą drogą. Omijajmy i wy, omijajcie je na swojej drodze. To znaczy walczcie z nimi i nie starajcie się nigdy ich praktykować. A wtedy Pan przyłoży wam pieczęć i nam wszystkich, drodzy bracia i siostry, jako Jego słudzy, jako Jego lud. Tak jak podkreśliłem, droga waszego poświęcenia nie będzie różami usłana. Będziecie mieli wiele wrogów. Tak w procesie poświęconego życia, jak szczególnie w głównym celu poświęcenia, to jest w oczyszczaniu samego siebie. Pierwszym z najgłówniejszych wrogów będzie tutaj ciało, bo to jego będzie dotyczyć. Ciało będzie się bronić, abyśmy walczyli z jego skłonnościami. Ono nie pozwoli. Ono będzie się domagać jego dotąd należnych mu, ale poświęconych od teraz stanu należności i tego, co nieraz mu się słusznie należy. Ale dlatego, że to jest poświęcone Panu, już więcej nie powinniśmy mu ofiarować. Ono będzie mu się często domagać przynależnych praw. Dlatego starajmy się zrezygnować z tych wszystkich praw na korzyść Pana i na korzyść prawdy. A również i szatan was i nas wszystkich nie pozostawi bez atakowania. On wam będzie sugerował. I nam, drodzy bracia i siostry, niekiedy sugeruje, dlaczego się masz wysilać? Masz wiek 1000 lat. Tam będziesz się mógł oczyścić. Teraz wystarczy, abyś był gorliwym, poświęconym, oddanym Panu Jego sprawie, bez względu na uczynki. Uczynki w 1000-leciu rozwinie sobie dobę. O nie, drodzy bracia i siostry. Gorliwość, jeżeli nie wypływa z czystego serca, z czystych pobudek, może być wręcz szkodliwą. Zauważmy, przytoczę taki jeden króciutki przykład. Kiedy jeden z reformatorów, Jan Hus, był palony na stosie, to opodal przechodząca staruszka wzięła gałązkę drzewa i podrzuciła na ten stos, żeby mieć udział w spaleniu heretyka. Dlaczego ona to uczyniła? Czy w chęci jemu szkodzenia? Nie, z gorliwości dla sprawy Bożej. Dlatego też Jezus w Ewangelii Jana w 16 rozdziale i 2 wierszu powiada: idzie godzina i teraz jest, w którym gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że Bogu przysługę czyni. A zatem gorliwość, jeżeli nie wypływa z czystego serca, z czystych pobudek, posłuszeństwa Panu i prawdzie, może być wręcz szkodliwą. Dlatego też nie dajmy się zwieść na podobne sugestie szatanowi. Szatan może też używać różnych sług swoich, ażeby nas odwieść od drogi poświęcenia, od drogi samoofiary i od drogi oczyszczania samego siebie. Jak mówi apostoł Paweł w 2 liście do Koryntów, w rozdziale 11, od 13 do 15 wierszu, gdzie powiada: a nie dziw, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości, niewielka też, jeżeli jego słudzy udają, jakoby byli sługami sprawiedliwości. Dlatego trzecim wrogiem naszego poświęcenia i oczyszczania się jest świat. On nie lubi czystości, bo jest stały nieczysty, w złym położony i on woli tych, którzy pasują do niego. Dlatego starajmy się walczyć z naszymi wadami, bo my naszych wad nie praktykujemy w otoczeniu ludu Bożego. Prawda? My zazwyczaj udajemy, że jesteśmy święci. Powstrzymujemy się przed praktykowaniem naszych wad, ale na odosobności albo w otoczeniu charakterów nam podobnych, wtedy wykazujemy, że jesteśmy takimi. A niektórzy to tak się tłumaczą. No tak, jak pójdziesz między wrony, to musisz krakać jak i oni. To znaczy, jak pójdziesz w otoczenie charakterów podobnych, to znaczy złych, to musisz się tak zachować, żeby nie być dziwakiem. Ale, drodzy bracia i siostry, chyba tylko wtedy, jak będzie z wroną. Dopuśćmy słowika między wrony, czy będzie krakał. I będzie gwizdał. To znaczy, jeżeli my nasze śluby, naszego poświęcenia będziemy na każdym kroku i wszędzie realizować, to nie będziemy, drodzy bracia i siostry, krakać wronami, ale będziemy gwizdać. To znaczy, będziemy śpiewać odmienną melodię. Dlatego apostoł nas upomina: nie przypodobywujcie się temu światu przez jego sposoby zachowania się, przez jego zewnętrzne ogładę towarzyską, przez jego sposoby bycia i różne sposoby prowadzenia się, ale się przemieńcie. W jaki sposób? Czy jak świat nosi nimi, to my matki? Lub odwrotnie? Nie. Drodzy bracia i siostry, przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście wiedzieli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Dlatego chcę tutaj jeszcze podkreślić, że wszelkie zło, które czyniliście przed poznaniem prawdy, przed poznaniem Pana i Jego drogi i przed poświęceniem się, jeżeli tego złego wszystkiego zaniechacie, przestaniecie czynić, i my wszyscy, drodzy bracia i siostry, Bóg nam zapomni to wszystko złe i przykryje nam szatą sprawiedliwości Chrystusowej i tym, że my staramy się żyć sprawiedliwie. I odwrotnie, jeżeli odwrócicie się od drogi samoofiary, od drogi poświęcenia i ofiarowania się Panu, Bóg zapomni wasze czynienie sprawiedliwości i czynienie dobrego, ale dla waszych postępków Bóg postąpi z wami. Tak nam mówi prorok Ezechiel w 18 rozdziale od 21 do 24 wierszu. Dlatego nie pozwólmy zwyciężyć się wadom, aby nas nie wytrąciły z równowagi. Starajmy się być poświęconymi, oddanymi Panu, a tego, drodzy bracia i siostry, ja wam wszystkim z całego serca życzę i sam pragnę. A teraz prosiłbym o powstanie braci i sióstr. Kilka pytań. Przede wszystkim, Ce vieți îi brec?
Dacă sunt boluiesc, că poți să șepte sau nu.
Mă vreau să stai vă împicare. Ce vieți îi brec? Że Bóg stworzył doskonałych pierwszych rodziców. Przez nieposłuszeństwo i upadek utracili oni ten stan i stali się grzesznymi. Że wobec tego wy, będąc członkami tego upadłego rodu, jesteście również uczestnikami grzechu i nieprawości. Że jedyna droga oczyszczenia i pojednania z Bogiem jest tylko przez Jezusa Chrystusa, przez Jego drogocenną krew, a żaden inny sposób nie może być? Czy w świetle tego wyznania zdecydowaliście w sercach waszych zupełnie się poświęcić Bogu na służbę i Jemu służyć? Wobec tego, w świetle tego oświadczenia, w imieniu Boga, w imieniu Jezusa Chrystusa i w imieniu braci tutaj zgromadzonych, ja wam podaję rękę braterskiej społeczności. Mógł być oddanym, ofiarowanym i poświęconym Panu. Również sobie, te błogosławieństwa i wierności wyspania.
Łaski i dobroci Stwórco, Panie nieba i ziemi, w imieniu Twojego Syna ukochanego, naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa, my tu zebrani w tej to chwili obecnie na tej uczcie duchowej pragniemy się zbliżyć przed Twoją bramę łaski i miłosierdzia i wynurzyć najserdeczniejsze podziękowanie za tak hojne łaski i błogosławieństwa nam zlane na nasze umysła i na nasze serca. My Tobie dziękujemy za dar Ducha Świętego, który nam udziela zawsze, że możemy teraz to głębiej rozpatrywać i rozsądzać Słowo Twoje Święte, które jest nam niezbędne, potrzebne dla naszego rozwoju duchowego i naszego oczyszczenia. Obyś łaskawy Ojcze szczególnie ubłogosławił te siostry i tych braci, którzy wstąpili na tą drogę poświęcenia, ofiarowania i okazują to na zewnątrz swoje poświęcenie przez zanurzenie we wodzie. Obyś im udzielił szczególnie Twoje łaski, Twojej opieki, ażeby Twoja ojcowska ręka ich zawsze błogosławiła i zawsze ich prowadziła za pomocą tej pięknej, wspaniałej, czystej prawdy, którą oni przyjęli do serca i do umysłu. Udziel im również potrzeby, gdy będą znajdować się w różnych trudach i w różnych doświadczeniach, aby oni również w tych doświadczeniach mogli całkowicie polegać i ufać na Tobie, że te doświadczenia wyjdą również im ku dobrego, ku dobremu i ku ich zupełnego oczyszczenia i rozwoju duchowego. Udziel nam również wszystkim Twojego błogosławieństwa, gdyśmy się oddali Tobie już szereg minionych lat, abyś Ty był nadal z nami i nie opuszczaj nas ani na chwilę w różnych to trudach i w różnych to doświadczeniach. Aby nasze gorące serce zawsze pałało wielką miłością ku Tobie, ponieważ zaś Ty jest miłością Ojcem Twoich dzieci, jak i również, abyśmy mogli również pałać wielką gorliwością, miłością ku naszemu drogiemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi, przez którą tylko jedyną nadzieję mamy, że przyjdzie chwila i moment naszego zwycięstwa, a tym samym i naszego zbudzenia do żywota wiecznego. Obyś udzielił błogosławieństwa i również wszystkim tym, którzy są dotknięci ciężkimi próbami i doświadczeniami i którzy należą na łożu śmierci i boleści, a nie mają tej sposobności, tego przywileju, jakie my mamy, że możemy mieć taką wspaniałą łączność braterską i społeczność braterską i czuwać u stóp naszego Pana. O te łaski i błogosławieństwa ciekawie błagamy na dalszą drogę naszego życia poświęconego, a to pragniemy uczynić wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen.